Dzień dobry, wtorek, 9 czerwca. Przeanalizujemy dziś kondycję naszej gospodarki w odniesieniu do prognoz z jej zamknięcia w kwietniu oraz w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Zastanowimy się też, jaki wpływ na gospodarki państw Unii i Polski będzie miała stosowana obecnie polityka intensywnego dodruku pieniądza, którą realizuje Europejski Bank Centralny. Moim gościem jest Przemysław Kwiecień, XTB. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Bank Światowy obniżył prognozę dynamiki PKB w Polsce w tym roku o 7,8 punktu procentowego w stosunku do prognoz sprzed pandemii i spodziewa się u nas recesji na poziomie 4,2%. W przyszłym roku mamy wrócić na ścieżkę wzrostową, która ma u nas wynieść według Banku Światowego 2,8%. Tak wynika z opublikowanego wczoraj czerwcowego raportu Global Economics Prospects. Czy podziela pan tę prognozę? Czy sądzi pan, że dynamika PKB będzie u nas inna?
Ja uważam, że ten spadek PKB będzie mniejszy. Moja prognoza do tej pory wynosiła minus 3% w tym roku. No na ten moment może za wcześnie jeszcze, żeby ją rewidować w górę. Natomiast to, co pokazują ostatnie dwa tygodnie, raczej sugeruje, że ta sytuacja się poprawia trochę szybciej. Należy pamiętać o tym, że prognozy takich dużych instytucji jak Bank Światowy no przechodzą przez bardzo długi proces formalny, w związku z tym zwykle w momencie ich publikacji są spóźnione, szczególnie jeśli sytuacja zmienia się dynamicznie, więc tutaj nie przywiązywałbym jakiejś wielkiej wagi do tej wartości na dzień dzisiejszy. Sytuacja jest niesamowicie dynamiczna i tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to, co teraz obserwujemy, to reakcje gospodarki na proces znoszenia restrykcji. Ta reakcja jest jak na razie zaskoczeniem na plus, to znaczy widać, że społeczeństwo dość szybko zaczęło w miarę normalnie funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, tak jakby w jakimś stopniu na pewno jeszcze obawy przed koronawirusem wpływają na decyzje konsumentów, ale nie ma tu jakiegoś paraliżu na dużą skalę, jakby ludzie wrócili do normalnej aktywności, ruch na drogach wrócił, wydatki zaczynają wracać, widać ludzi na ulicach, widać ludzi w sklepach, nawet w restauracjach, więc jakby to była jedna z niewiadomych, jak ludzie zareagują, tak? Jakby to nie jest coś, co można było jakkolwiek mierzyć, modelować i widać, że u nas, w Polsce, ta reakcja na otwarcie jest, no niektórzy mówią nawet może zbyt śmiała, bo też mamy rekordowe ilości nowych przypadków, więc no jakby są jakieś obawy o to, że jakby nawet może w niektórych przypadkach jest to trochę lekkomyślne zachowanie, no ale jakby to się zostanie zweryfikowane za jakiś czas. No jakby na ten moment z punktu widzenia gospodarki to otwarcie nastąpiło dość dynamicznie i jakby konsument dość wyraźnie zareagował w sposób pozytywny.
No właśnie, zwrócił pan słusznie uwagę na ten dość szybki powrót do normalności naszego społeczeństwa i rzeczywiście trzy ostatnie dni to są rekordowe liczby, jeżeli chodzi o statystyki zachorowań w Polsce. W sobotę i w niedzielę mieliśmy 576, 575, wczoraj 599 nowych zachorowań. Bijemy rekordy w Europie. Pytanie właśnie, czy to się nam nie odbije trochę czkawką, ten szybki powrót do normalności, no bo co się stanie, jeżeli jesienią wzrost zachorowań, tak jak twierdzą niektórzy lekarze zaniepokojeni tym powrotem do pseudonormalności w warunkach ciągle panującej epidemii, doprowadzi do liczb takich jak 2000 zachorowań dziennie albo i więcej?
No oczywiście, tego nie wiemy dzisiaj. Są różne opinie na ten temat. Moje podejście jest takie, że w życiu, tak jak na rynkach, należy unikać ryzyka, które się nie opłaca. Znaczy, jeśli ja mam dzisiaj zaryzykować po to, żeby nic z tego nie mieć, no to ryzyko jest bez sensu, tak? I jakby ja tą zasadę staram się stosować również w innych aspektach życia, czyli jeśli nie muszę podejmować jakiejś działalności, jakiejś aktywności, która może mi zaszkodzić, a niewiele z tego będę miał, mogę ją zastąpić czym innym, no to warto to zrobić, ale jak widać, wiele osób ma inne podejście do tego i takie jest ich prawo. Jakby to, co mnie zadziwiło tutaj, to jak bardzo jednak ludzie są podatni na komunikację medialną. No, wydaje się, że ona przeszła z takiego kompletnego, no, można powiedzieć, alarmistycznego tonu do no, takiego w zasadzie podejścia, że no, w sumie już jest wszystko super i można wracać do normalności. I ludzie faktycznie tak reagują na to, jak za kiwnięciem różdżki. Wydaje się, że chyba nawet władze są zaskoczone taką reakcją, że jakby sądziły, że pewnie będzie tutaj więcej tej ostrożności. Jak będzie, zobaczymy. No ja nie jestem epidemiologiem, więc ciężko mi tutaj wyrokować. Natomiast krótkoterminowo to jakoś tam gospodarce pomaga, tak? Bo widać, że właśnie u nas to ożywienie, które obserwujemy dzieki danym w dużej mierze dostarczanym na przykład przez banki, które dzielą się tym, jak ludzie wydają pieniądze na kartach kredytowych, to ożywienie jest całkiem przyzwoite i jeśli nie będzie tego negatywnych konsekwencji w postaci rozwoju tej pandemii, no to oczywiście będzie świetnie. Jeśli będzie, no to wtedy będziemy mieć jakiś tam problem.
No dobrze, wróćmy na chwilę do tego raportu, o którym wspomniałem na początku naszej rozmowy. Jego autorzy zwracają uwagę, że Polska, podobnie jak Bułgaria, Węgry, Rumunia i Turcja, doświadczyła bardzo dużego spadku eksportu do krajów Eurolandu. Jednocześnie podkreślają, że Polska znalazła się w gronie tych krajów, których rządy ogłosiły pakiety stymulujące gospodarki, a banki centralne wprowadziły cięcia stóp procentowych. Do cięcia stóp zaraz wrócimy. Natomiast co do tych pakietów stymulujących, jak pan je ocenia teraz z perspektywy paru miesięcy i tuż przed wdrożeniem tarczy 4.0?
Z pewnością jakby całościowo można powiedzieć, że te pakiety osłoniły gospodarkę przed większym tąpnięciem. Myślę, że tutaj jest do tego coś dość powszechna zgoda. Firmy początkowo zwracały uwagę na, jakby sygnalizowały, że będą musiały ograniczać mocno działalność, ciąć zatrudnienie. Dane tego nie pokazują, także widać, że to w jakiś tam sposób zadziałało. Trochę można było zastanawiać się, czy pewne rozwiązania nie zostały wprowadzone zbyt późno. No i też jakby ja raczej od początku byłem przede wszystkim za rozwiązaniami płynnościowymi. Tymczasem no, w tej ostatecznej tarczy jest dużo rozwiązań, powiedziałbym, takich subwencyjnych, więc no one są bardziej kosztowne, więc to jest pytanie jakby na czym nam zależy, no jakby w dłuższym okresie czasu te koszty jednak trochę będą nam ciążyć, więc moim zdaniem bez jakichkolwiek działań sytuacja byłaby gorsza, tak? Jestem co do tego przekonany, natomiast no, co do szczegółów tutaj zawsze można powiedzieć, że można było to zrobić inaczej, lepiej, no ale na obronę no, trzeba też przyznać, że sytuacja była bardzo dynamiczna i zawsze po jakimś czasie wiemy więcej, możemy powiedzieć, co można było zrobić lepiej, a w momencie, kiedy się szybko dzieje, no, nie jest to takie proste.
W tym raporcie Banku Światowego czytamy taką prognozę na najbliższy czas dla Polski. W Polsce pakiet gospodarczy na poziomie około 12% PKB zostanie skierowany na pobudzenie sektora opieki zdrowotnej, pokrycie zwiększonych wydatków na ochronę socjalną i wsparcie wynagrodzeń oraz zapewnienie gwarancji na pożyczki i kredyty. Czy zgadza się pan z tymi przewidywaniami co do przeznaczenia dokładnie na te rzeczy i takiej kwoty 12% PKB?
Czy to ciężko polemizować z faktami? No, jakby takie mniej więcej są kierunki tych programów. One idą w dużej mierze na różnego rodzaju postojowe, na kredyty obrotowe, na kredyty, które firmom mają pozwolić przetrwać, ale też tak jak powiedziałem, różnego rodzaju dotacje, które firmy mogą zatrzymać, jeśli utrzymają zatrudnienie, więc no to nie jest kwestia zgody czy niezgody, no w tym kierunku poszły te programy. Tak jak powiedziałem, ja osobiście uważam, że poza pewnymi kwestiami dofinansowania miejsc pracy w tym okresie restrykcji, to uważam, że lepsze są ogólnie rozwiązania płynnościowe, tak? No bo w tym momencie jest dość, wchodzimy, w momencie, kiedy to są rozwiązania subwencyjne czy dotacyjne, no to dochodzi do jednak transferu majątku w społeczeństwie. Pytanie, czy on zawsze jest uzasadniony. Biznes jednak powinien sobie na dłuższą metę radzić, powinien zostać wsparty w takim trudnym okresie po to, żeby móc kontynuować działalność, tak? A na dłuższą metę jakby ingerencja zbyt duża państwa w to, komu dopłacić, komu nie dopłacić, no myślę, że nie wyjdzie nam na rękę, więc mam nadzieję, że w momencie teraz, kiedy gospodarka się otwiera i miejmy nadzieję, że to już jest proces trwały, no to jakby te działania będą szybko wygaszane.
Powiedział pan, że jest pan większym optymistą od Banku Światowego, tymczasem inne instytucje międzynarodowe, a także polski rząd są bardziej pesymistyczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się w Polsce recesji na poziomie 4,6%. Komisja Europejska 4,3%. Polski rząd ostatnio zweryfikował swoją wcześniejszą, bardziej optymistyczną prognozę i uznał, że będzie to u nas recesja na poziomie 4-5%. Uznał, że wcześniejsze założenia były zbyt optymistyczne. Skąd pański optymizm?
No w zasadzie już powiedziałem skąd mój, nie wiem czy można powiedzieć optymizm, no bo gospodarka się kurczy o 3%, to raczej nie
No
jest
tak,
to powód do
mniejszy
optymizmu. Natomiast jakby powiedziałem już dlaczego oczekuję, że będzie trochę lepiej niż można było się spodziewać, to raz, a dwa, również powiedziałem, że te instytucje mają modele, które no powiedzmy sobie mają tak zwane cut-off date, czyli jakby model jest, zaczyna prognozować zbierając dane za jakiś okres. Nie jest to dzień przed publikacją prognozy, więc jakby te modele, te prognozy, które dzisiaj dostajemy z tych instytucji, są oparte na danych, które te instytucje miały przed kilkoma tygodniami, zwykle ponad miesiąc czasu. Więc tak jak powiedziałem, jeśli gospodarki się otwierają szybciej, konsument chętniej wraca do aktywności niż mogło się to wydawać pod koniec kwietnia, a myślę, że tak jest nie tylko w Polsce, no to prognozy też się poprawią, a te instytucje opublikują je za, nie wiem, 1,5 miesiąca, tak? Kiedy sytuacja być może będzie jeszcze inna, bo tak jak rozmawiamy, no nie wiemy, czy po pierwsze, nie wiemy, czy ta pandemia nie wróci w jakiejś drugiej odsłonie. Po drugie, dla mnie tak naprawdę najistotniejsze jest to, jakie będą długoterminowe konsekwencje tego, co się wydarzyło i tych programów, które są podejmowane. Po to, czy będziemy mieć w tym roku spadek PKB o 2, 3 czy 4%, to jest jedno, tak? Jakby to w dużej mierze zależy od tego drugiego kwartału, od tego, jak mocno ta gospodarka siądzie. Natomiast istotniejsze na dłuższą metę jest to, ile miejsc pracy zostanie na stałe utraconych, jak firmy zrewidują w dół swoje programy inwestycyjne. I w związku z tym, jaka będzie baza dla tego optymizmu konsumenta na dłuższą metę, bo on dzisiaj może bardzo chętnie wracać do aktywności, ponieważ ma pieniądze, no bo nawet no te 2 miesiące trochę niższych wpływów w niektórych przypadkach, no to nie jest jakiś koniec świata, a jak dodatkowo jeszcze konsumenci dostali różnego rodzaju wsparcie, no to być może nawet nie odczuli za bardzo tego, o czym my dzisiaj tu mówimy, czyli głębokiego spadku PKB. Ale w momencie, kiedy te programy się pokończą, no bo one nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie się pokończą mniej więcej w połowie wakacji, a te trwałe konsekwencje w postaci, i nie wiemy, jaka będzie tego skala, tak, ale jakaś tam będzie, ograniczenia zatrudnienia, zmniejszenia programów inwestycyjnych, kiedy one zaczną być odczuwalne, no to wtedy dopiero będziemy mówić o tych najważniejszych skutkach tego, co się stało. Pamiętajmy o tym, że globalnie byliśmy po kilkunastu latach ekspansji gospodarczej i nawet przed pandemią gospodarka światowa no, nie była jakoś super rozpędzona. To, że mieliśmy bardzo niską stopę bezrobocia w wielu miejscach, w tym w Polsce, no to jest normalne. Na koniec ekspansji gospodarczej zawsze bezrobocie jest niskie, tak wygląda cykl koniunkturalny. Natomiast gospodarka nie była jakoś super rozpędzona, więc teraz dostała cios w głowę. Z drugiej strony rządy i banki centralne wlały ogromne masy pieniądza w gospodarkę, więc no teraz to się wszystko tak, że tak powiem, miesza. No i długoterminowe konsekwencje dopiero zaczną się wyłaniać z tego obrazu za 2-3 miesiące, moim zdaniem.
No dobrze, to jakie długoterminowe konsekwencje pan przewiduje? Chociażby w kontekście bezrobocia. Jak wysokie bezrobocie sądzi pan, że będzie u nas na koniec roku? Tutaj są bardzo różne przewidywania. Niektórzy mówią o jednocyfrowym, inni o dwucyfrowym. Co pan sądzi?
Ja sądzę, że będzie jednocyfrowe właśnie ze względu na te programy osłonowe, które poszły w Polsce w kierunku zatrzymania miejsc pracy. Więc myślę, że ono może być jednocyfrowe nawet na poziomie 7-8%, więc jakby mniej niż pierwotnie sądziłem, mniej niż pierwotnie szacowała większość ekonomistów. Natomiast Znowu, dla mnie to bardziej istotne jest to, czy na przykład w przyszłym roku będzie rosło zatrudnienie rok do roku, tak? Bo to pokaże, czy my po tym okresie, w tym roku mamy wstrząs i mamy odbudowę po tym wstrząsie, wynikającą z normalnego powrotu aktywności, tak? Już można prowadzić działalność po kilkutygodniowej przerwie, więc siłą rzeczy ta aktywność rośnie. Nie ma innej możliwości. Natomiast kluczowe będzie to, czy jeśli już w momencie, kiedy ten kurz opadnie, co będą robić firmy? Czy nie będzie tak jednak, że uznają, że te perspektywy są jednak dużo słabsze niż rok wcześniej sądziły i nie będą ograniczać projektów inwestycyjnych, w związku z czym zatrudnienie stanie w miejscu albo nawet będzie maleć w przyszłym roku. I to jest scenariusz, który dzisiaj jest takim scenariuszem realnym, a jednocześnie mało korzystnym, więc w mojej ocenie to będzie bardziej istotne. Będziemy to widzieć pierwsze tego symptomy, moim zdaniem, za 2-3 miesiące, bo znikną w danych te efekty wynikające z lockdownu i później ich znoszenia, znikną efekty tych największych programów pomocowych i będziemy widzieć to, jak reaguje gospodarka na to wszystko.
A jak pan sądzi, w wariancie pesymistycznym, czyli dalszego nasilania się liczby zachorowań i jesiennej, drugiej, silniejszej fali epidemii, co się wydarzy u nas gospodarczo? Czy dojdzie do ponownego lockdownu, czy też będzie u nas raczej model szwedzki, bez wielkich restrykcji gospodarczych, ale z dużą liczbą ofiar?
No to jest bardzo wiele zmiennych. Jakby komunikat, który płynie teraz ze strony rządzących jest taki, że nie będzie drugiego zamknięcia gospodarki, więc jakby koszty tego były gigantyczne. Niezadowolenie dużej części społeczeństwa też było duże. I wreszcie chyba trzeci argument, no może niepopularnie o nim mówić, ale jest chyba najsilniejszy z tego wszystkiego, to jest to, że nie ma pieniędzy na kolejne programy pomocowe. No jakby to, co się już wydarzyło teraz, tak rozdmuchało finanse publiczne, nie tylko w Polsce, to nie jest jakby żaden zarzut. Wszędzie na świecie, gdzie można było sobie w ogóle pozwolić, bo niestety są miejsca i kraje uboższe, gdzie tych pieniędzy w ogóle nie ma i jakby tam jest dużo gorzej. Ale jakbyśmy zamknęli gospodarkę kolejne 2 miesiące, no to już żaden system by tego nie wytrzymał. Więc sądzę, że z tego powodu się to nie stanie. Gdyby doszło do takiej niekorzystnej sytuacji, no to pewnie będzie to punktowo jakoś traktowane, tak na przykład na poziomie ognisk, na poziomie gminy, jakieś restrykcje, jakieś powiedzmy sobie ograniczenia. No dlatego też powiedziałem o tym, że ja uważam, że dobrze byłoby, gdybyśmy na tym poziomie mikro jednak stopniowo gdzieś tam gdzie nie ma takiej konieczności, nie podejmowali tego ryzyka. No ale jakby jest jak jest. No i jeszcze jednak zmienna, która tu dochodzi, to jest zmienna ewentualnego leku czy szczepionki na koronawirus. To też jest bardzo szeroki temat, bo jest tu dużo kontrowersji i pytanie w ogóle, czy ludzie chętnie dawaliby się zaszczepić, bo nie jestem wcale taki przekonany co do tego. No ale jakby tutaj też jest taki element, tak? Jeśli jakiś medykament będzie, no to władze będą mogły powiedzieć, no słuchajcie, jest rozwiązanie, więc my nic nie robimy, no jakby jeśli się boicie, no to się szczepcie, czy mamy dla was lek, tak? Więc na pewno ta odpowiedź ze strony administracji na ewentualny, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ale na ewentualny powrót pandemii będzie zdecydowanie inna.
Chciałem zapytać teraz o pańskie prognozy dotyczące stóp procentowych. Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się za tydzień, 16 czerwca, a potem 8 lipca. Jakich decyzji w kwestii stóp procentowych się pan spodziewa na tych dwóch posiedzeniach? Ostatnio wszyscy byli zaskoczeni kolejną obniżką do najniższych stóp od 1989 roku.
No, tutaj ciężko się spodziewać już czegokolwiek, bo stopy procentowe są de facto na poziomie zero, bo jakby rynkowe stopy procentowe były już przypadki, że były nawet lekko ujemne, więc tu pola manewru już zasadniczo nie ma. Czysto teoretycznie zawsze bank centralny mógłby pójść tropem EBC i wprowadzić ujemne stopy, ale myślę, że to jest jednak długa droga i taka decyzja jest w ogóle ujemne stopy są bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem. Moim zdaniem osobistym są fatalnym rozwiązaniem, ale i dlatego mam nadzieję, że w Polsce nie zostaną wprowadzone, więc spodziewam się raczej, że te stopy procentowe, które są, pozostaną na takim poziomie przez dłuższy okres czasu. Rada nie będzie się z pewnością spieszyć do tego, żeby je podnosić. Dla mnie większą niewiadomą co wynika też z małej przejrzystości tego programu, jest to, co NBP będzie robił z programem skupu obligacji, bo on jest na dużą skalę teraz wprowadzany, dzięki czemu koszt obsługi długu dla rządu jest niski, ale no w pewnym momencie no wypadałoby, żebyśmy tu mieli jakąś jasność, jak długo ten program i w jakiej skali będzie kontynuowany. Kilka lat temu coś takiego w ogóle w Polsce byłoby nie do pomyślenia. Znaczy, gdyby, nie wiem, 5 lat temu NBP wprowadził program skupu obligacji, to mielibyśmy pewnie panikę na złotym, bo inwestorzy zagraniczni uznaliby to jako finansowanie wydatków budżetu przez bank centralny, co zresztą jest niedozwolone w konstytucji, ale jakby nie jest to oczywiście robione bezpośrednio, ale jakby do tego się to trochę sprowadza. Natomiast dzisiaj jest to robione wszędzie na świecie, mówię wszędzie o dużych gospodarkach, więc jakby rynek też trochę na to patrzy inaczej w przypadku polskim. Natomiast jeśli koniunktura poprawi się, no to będą oczekiwania, że te nadzwyczajne działania będą jednak ograniczane. No i pytanie, czy tak faktycznie będzie, więc moim zdaniem to jest ten zdecydowanie ciekawszy element polityki pieniężnej na ten moment.
No właśnie, wspomniał Pan o tym intensywnym dodrukowywaniu pieniądza przez banki centralne. Na jeszcze większą skalę, na znacznie większą skalę od naszego banku centralnego robi to Europejski Bank Centralny, który zwiększy swój program luzowania ilościowego, wart dotychczas 750 miliardów euro, o 600 miliardów euro i przedłuży go do czerwca 2021 roku. Polityka luzowania ilościowego to agresywna polityka pieniężna, w ramach której banki centralne kupują duże ilości aktywów finansowych, próbując pobudzić gospodarkę poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie gotówki. W reakcji na komunikat Europejskiego Banku Centralnego euro lekko umocniło się wobec dolara, a rentowności obligacji państw Eurolandu spadały. Czy to uratuje gospodarki państw strefy euro, tak intensywna akcja EBC?
Tak naprawdę to nie jest 700, nawet tylko 750 miliardów plus 600, bo oprócz tego, to jest tak zwany PEP, czyli to jest dodatkowy program, który EBC wprowadziło tylko jakby ze względu na pandemię. Oprócz tego prowadzi jeszcze standardowy skup obligacji, który jest już niemal podstawową operacją EBC, więc tego skupu jest jeszcze więcej. Czy to uratuje gospodarki? No jakby dzięki temu Włochy na przykład mogą emitować ogromne ilości długu, bo bez tego byłoby to kompletnie niemożliwe. Włosi skończą ten rok z długiem do PKB w blisko 160%, więc bez skupu EBC nikt by, jakby nie byłoby środków na, nikt by tego długu nie kupił, jakby nie byłoby wystarczających środków na rynku, tudzież ostatecznie rentowności długu by wzrosły tak bardzo, że szybko Włochy i kilka innych krajów europejskich wpadłyby w spiralę zadłużenia, która doprowadziła strefę euro do na próg rozpadu w roku 2012, a przypomnę, że wtedy te poziomy długu były dużo niższe niż są teraz, więc no gdyby EBC nie robił tego, co robi, to niewątpliwie szykowałaby się nam w cudzysłowie piękna katastrofa. Natomiast oczywiście jest pytanie, co dalej, tak jakby jak w ogóle wyjść z tego, co teraz się dzieje, no bo zwróćmy uwagę, no jakby jest pandemia, to jest sytuacja nadzwyczajna, oczywiście nikt nie mógł tego przewidzieć, że to stanie się tak, a nie inaczej i tutaj ciężko winić rządy czy bank centralny, natomiast bank centralny w Europie nigdy nie wycofał się z ujemnych stóp procentowych, mimo że miał ten cykl koniunkturalny, nawet w Europie trwał dobrych kilka lat, więc to pokazuje, że skoro EBC nie był w stanie podnieść stóp procentowych z ujemnych poziomów przed pandemią, no to jak wygrzebie się z tego, co teraz prowadził, więc jakby można powiedzieć, że EBC robi to, co robi, bo nie ma wyjścia, natomiast nie jest to polityka sukcesu, tak bym to delikatnie i dyplomatycznie określił.
No właśnie chciałem zapytać teraz o te niebezpieczeństwa na dłuższą metę, jakie są wynikające z tego luzowania ilościowego. Czyli
Panie redaktorze, no niebezpieczeństwo podstawowe jest jedno. Gdyby rządy weszły i powiedziały, ile każdy ma zarabiać, po ile mamy, nie wiem, tankować na stacjach, po ile mamy kupować cukier w sklepie, no to za chwilę byśmy byli w PRL bis. A stopa procentowa to jest najważniejsza cena w gospodarce. Od niej zależy to, jak alokowany jest kapitał. Jeśli stopy procentowe nie są rynkowe, tylko ustalane przez bank centralny, to ta alokacja kapitału jest zaburzona, no bo jeśli pieniądz jest za darmo, no to czy projekt inwestycyjny jest zły, czy on jest dobry, a tego finansowania jest w brud, bo banki go dają po tym zerowym koszcie ogromnej ilości, no to i złe, i dobre inwestycje są realizowane, tak? I jakby długoterminowo to się odbija czkawką, bo jeśli mielibyśmy rynkowe stopy procentowe, normalną, zdrową gospodarkę, no to jakby to jest selekcja, tak? Zły projekt nie przejdzie, bo nie dostanie finansowania, jest ono za drogie, jest coś takiego jak NPV, może ktoś uczył się na studiach, no to wie, że NPV musi być dodatnie, jeśli z inwestycji, jeśli stopa procentowa jest wyższa, to ciężej jest osiągnąć ten punkt, gdzie ta inwestycja się zwraca. I to jest niesamowicie ważne dla gospodarki, no a teraz mamy stopę procentową centralnie planowaną w zasadzie na całym świecie, więc no na chwilę obecną rynki się oczywiście cieszą, tego pieniądz zalał gospodarkę i w związku z tym mamy paradoks, gdzie jednocześnie jesteśmy w głębokiej recesji, oczywiście wychodzimy z niej, gospodarki się otwierają, tak jak powiedziałem, nawet szybciej niż można było się spodziewać, ale na rynkach mamy jakąś kompletną euforię, inwestorzy rzucili się, to jest przykład z ostatnich dni, na akcję Herca, który ogłosił bankructwo. Mamy szał zakupów na tej spółce. No to i moim zdaniem to są takie objawy tego, co się dzieje i tego, dlaczego taka polityka powinna być zarezerwowana tylko i wyłącznie na okres kryzysu i jak najszybciej normalizowana, kiedy ten kryzys się kończy. Niestety tak się nie stało 10 lat temu, no i pewnie tak się nie stanie i tym razem.
No właśnie, i co się w związku z tym stanie? Czy będziemy mieli europejski PRL bis?
No jakby moglibyśmy sobie tutaj godzinami spekulować co do spekulacji, co do konsekwencji. Ja powiedziałem, jaka jest podstawowa negatywna konsekwencja tej polityki dla nas, dla gospodarki, czyli obniżenie na dłuższą metę wzrostu gospodarczego poprzez złą alokację kapitału. To jest najważniejsza negatywna konsekwencja, bo dzisiaj w oficjalnej narracji słyszymy te same superlatywy, że to jest świetnie, że to pobudzi gospodarki, że ta polityka nie zna granic, że banki centralne mogą dokładać tego pieniądza tyle, ile chcą. I ja się zgadzam, że ta polityka jest potrzebna w momencie kryzysu, kiedy rynek staje, i żeby nie dopuścić do szkód, które nie muszą mieć miejsca, tak, wynikających z tego, że na przykład nie ma płynności na rynku i firmy, dobre firmy upadają, bo po prostu nie są w stanie rolować zadłużenia. No tak, z takiej sytuacji jak najbardziej tak, ale w momencie, kiedy się kończy ten moment kryzysu, trzeba wracać do rynku, do normalności, no bo inaczej czeka nas, no po prostu czekają nas gorsze perspektywy. Ja myślę, że ta dekada w Europie nam to pokazała. Jakby mieliśmy dekadę super luźnej polityki EBC, kilka lat ujemnych stóp procentowych, a gospodarcza Europa radziła sobie bardzo słabo, więc no, teraz pewnie nie będzie lepiej.
Dziękuję bardzo. Przemysław Kwiecień, XTB, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Rzeczywiście
dziękuję.
Dłuższą pogawędkę. Dziękuję panu.